From the conference center. Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy generalną sesję kapłańską 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór ojców i synów z Palików na obszarze hrabstwa Cache w stanie Utah. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w pierwszym prezydium Kościoła.
Bracia, witamy Was na sesji kapłańskiej 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia prezydentowi Tomaszowi Monsonowi, który jest w swoim domu. Spotkanie to przekazywane jest za pośrednictwem transmisji satelitarnej na posiadacze kapłaństwa zgromadzonych w wielu miejscach na całym świecie. Muzykę podczas tego spotkania zaprezentuje chór ojców i synów z Palików w hrabstwie Cache w stanie Utah pod dyrekcją Jeffreya Andersona. Przy organach zasiada Clay Christiansen. Chór rozpocznie to spotkanie śpiewając hymn Niech Twe ramię koło pchnie. Modlitwę na rozpoczęcie oferuje starszy Kevin Pearson, 70. Po czym chór zaśpiewa hymn Święta Modlitwa.
Nasz ukochany Ojcze w niebie, my jako Twoi synowie zgromadziliśmy się tu w centrum konferencyjnym, w domach i w kaplicach na całym świecie, aby okazać Tobie miłość dla Ciebie i dla Twojego ukochanego Syna, aby poczuć Twojego Ducha i by usłyszeć Twój głos przez wybrane sługi. Jesteśmy wdzięczni za przywrócenie kluczy i obrzędów kapłańskich. Wyrażamy miłość tym, którzy posiadają te klucze. Popieramy ich, kochamy. Prosimy, abyś wzmocnił prezydenta Monsona i starszego Halesa. Prosimy za specjalne błogosławieństwa za młodych mężczyzn, którzy uczestniczą w tej konferencji, aby duch oddania mógł zagościć w ich sercach, aby mogli mieć determinację, aby przestrzegać Twoich przykazań. Modlimy się, abyśmy mogli wysłuchać natchnionej muzyki i mówców, aby to pogłębiło naszą wiarę w Ciebie i w Twojego ukochanego Syna. Teraz prosimy, aby Twój Duch był na tym spotkaniu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Dale'a Renlanda z kworum 12 apostołów. Po nim przemawiać będą starsi David Evans i Richard Mains, 70. Wyobraźcie sobie transportowaną ku wyrzutni rakietę, która zostanie wystrzelona w niebo. Następnie wyobraźcie sobie moment zapłonu jej silnika. Paliwo w wyniku kontrolowanego spalania jest przekształcone w gorący gaz, który wydzielając się zapewnia ciąg niezbędny do wystrzelenia rakiety w przestrzeń kosmiczną. Wreszcie wyobraźcie sobie ładunek, który umieszczono na szczycie rakiety. Jego wartość zostanie w pełni doceniona tylko wtedy, gdy dotrze on do miejsca, w którym jest potrzebny i będzie funkcjonować tak, jak powinien. Nie trzeba być naukowcem, aby wiedzieć, że kosztowny globalny satelita telekomunikacyjny ma niewielką wartość, jeśli znajduje się w magazynie. Misją rakiety jest dostarczyć ładunek. Dzisiaj chciałbym porównać kapłaństwo, które dzierżymy, do rakiety, a możliwość korzystania z zadośćczyniącej mocy Zbawiciela do ładunku, który dostarcza rakieta. Dzięki swej zadośćczyniącej ofierze Jezus Chrystus posiada moc i upoważnienie, aby odkupić całą ludzkość, aby umożliwić ludziom skorzystanie z Jego zadośćczyniącej mocy. Przekazał On część swojej mocy i upoważnienia mężczyznom na ziemi. Tę moc i to upoważnienie nazywamy kapłaństwem. Dzięki niemu posiadacze kapłaństwa pomagają Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi w wypełnieniu ich dzieła, doprowadzeniu do zbawienia i wywyższenia Bożych dzieci. Dzieje się tak, ponieważ kapłaństwo umożliwia otrzymanie błogosławieństw płynących z zadośćczyniącej mocy Zbawiciela. Zadośćczyniąca moc Jezusa Chrystusa jest niezbędna, gdyż nikt z nas nie może samodzielnie powrócić do niebieskiego domu. W życiu doczesnym stale popełniamy błędy i przekraczamy prawo Boże. Grzech pozostawia plamę na naszej duszy. Przez to nie możemy powrócić do Boga, aby żyć w Jego obecności. Potrzebujemy zadośćczyniącej mocy Zbawiciela, aby pojednać się z Ojcem Niebieskim. Jezus Chrystus zerwał więzy śmierci i fizycznej i umożliwił zmartwychwstanie dla całej ludzkości. Oferuje On wybaczenie grzechów, które warunkowane jest posłuszeństwem prawom i obrzędom Jego Ewangelii. Dzięki Niemu każdy człowiek może zostać wywyższony. Najważniejszym celem stworzenia jest umożliwienie skorzystania z zadośćczyniącej mocy Zbawiciela. Aby jednak cele Ojca Niebieskiego mogły zostać osiągnięte, zadośćczyniąca moc Zbawiciela musi być dostępna dla dzieci Bożych. Kapłaństwo daje taką możliwość. Kapłaństwo jest tą rakietą. Jest podstawą, ponieważ niezbędne obrzędy i przymierza dostępne są na ziemi, udzielane w oparciu o upoważnienie kapłańskie. Jeśli kapłaństwo nie umożliwiałoby skorzystania z zadośćczyniącej mocy Zbawiciela, jaki byłby jego sens? Czy miałoby być jedynie skomplikowaną, przyciągającą uwagę petardą? Bóg pragnie, aby kapłaństwo było używane nie tylko do prowadzenia lekcji w niedzielę, czy jako powód do służby. Pragnie, aby kapłaństwo dostarczyło ten istotny ładunek. Niewielkie uszkodzenia w rakiecie mogą spowodować niepowodzenie misji. Skruszałe uszczelki lub inne wady mogą przyczynić się do usterki rakiety. Aby zabezpieczyć kapłaństwo przed takimi uszkodzeniami, Bóg chroni zarówno sposób nadawania, jak i używania kapłaństwa. Nadanie kapłaństwa jest zabezpieczone przez klucze kapłaństwa, które stanowią prawo do prezydentury, jakie jest udzielane mężczyźnie. W podobny sposób używanie kapłaństwa jest zabezpieczone przez klucze kapłaństwa, ale też przez przymierza, które zawiera posiadacz kapłaństwa. W konsekwencji użycie kapłaństwa jest zarządzane zarówno przez klucze kapłaństwa, jak i przymierza. Pełnomocnictwo kapłańskie jest dane indywidualnie mężczyźnie i nie istnieje niezależnie od niego. Kapłaństwo nie jest amorficznym źródłem autonomicznej mocy. Zarówno kapłaństwo Arona, jak i kapłaństwo Melchizedeka otrzymane są zawarcie przymierza. Bóg określa zasady, a człowiek je przyjmuje. Mówiąc ogólnie, posiadacze kapłaństwa zawierają przymierze, że będą pomagać Bogu w wypełnianiu Jego dzieła. Na początku tej dyspensacji Jezus Chrystus wyjaśnił, że przymierze kapłańskie jest nam nadane dla waszego dobra. I nie tylko dla waszego dobra, ale dla dobra całego świata, bo nie przychodzą do mnie. Z wersetów tych uczymy się, że celem kapłaństwa jest zaproszenie innych, aby przyszli do Chrystusa poprzez umożliwienie im przyjęcia przywróconej Ewangelii. Dzierżymy kapłaństwa, aby pomóc dzieciom Ojca Niebieskiego w porzuceniu ciężaru, jakim jest grzech, i o podobaniu się do Niego. Poprzez kapłaństwo moc boskości objawia się w życiu wszystkich, którzy zawierają i otrzymują przymierze Ewangelii i otrzymują związane z nimi obrzędy. W ten sposób ludzkość przychodzi do Chrystusa. Jest oczyszczona, jest przyłączona do Boga. Moc Boga jest osiągalna przez kapłaństwo, które dostarcza ładunek. Przymierze zawierane z Bogiem są poważne i uroczyste. Mężczyzna powinien przygotować się do nich, uczyć się o nich i zawrzeć je, mając postanowienie dotrzymania ich. Przymierze stanowi pełne zobowiązanie się do czegoś. Parafrazując słowa angielskiego dramaturga Roberta Bolta, człowiek zawiera przymierze jedynie, kiedy pragnie zobowiązać się w dość wyjątkowy sposób do dotrzymania obietnicy. Dostrzega zależność pomiędzy prawdą obietnicy a swoją własną cnotą. Kiedy człowiek zawiera przymierze, wystawia siebie na próbę. Jeśli nie wypełni tego, co obiecał, utraci część siebie. Posiadacz kapłaństwa, który złamał przymierze, nie ma już gwarancji. Posiadacz kapłaństwa Melchizedeka zawiera przymierze, wypełni swoje obowiązki, będzie rozwijał swoje powołanie w kapłaństwie Melchizedeka. Czyni to przez przestrzeganie przykazań związanych z tym przymierzem. To są jego zadania. Bóg daje nadzieję, służbę aniołów, kapłaństwo i klucze kapłaństwa. Posiadacz kapłaństwa Melchizedeka zawiera przymierze, że wypełni swoje obowiązki związane z kapłaństwem Arona i będzie rozwijał swoje powołanie w kapłaństwie Melchizedeka. Czyni to poprzez przestrzeganie przykazań związanych z tym przymierzem. Należą do nich pilne zważanie na słowa życia wiecznego poprzez życie według każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie i Jego dziele w dniach ostatnich. Nie chłopienie się swoją osobą. Stawianie się przyjacielem Zbawiciela. Pokładanie w nim całkowitej przyjacielskiej ufności. W zamian Bóg obiecuje, że posiadacz kapłaństwa Melchizedeka otrzyma klucze zrozumienia Bożych tajemnic. Stanie się na tyle doskonały, aby móc stanąć w obecności Boga. Będzie mógł wypełnić swoją rolę w dziele zbawienia. Jezus Chrystus przygotuje mu drogę, będzie mu towarzyszył. Duch Święty będzie obecny w jego sercu, a aniołowie go podtrzymują. Jego ciało zostanie wzmocnione i odnowione. Odziedziczy on błogosławieństwa dane Abrahamowi i wspólnie ze swoją żoną będzie tak jak Jezus Chrystus, współdziedzicem Królestwa Ojca Niebieskiego. To są drogie i największe obietnice. Nie istnieją cudowniejsze błogosławieństwa. W przypadku każdego mężczyzny, który otrzymuje kapłaństwo Mezereka, Bóg zatwierdza swoje przymierze danych obietnic przysięgą. Przysięga ta odnosi się jedynie do kapłaństwa Mezereka i to Bóg ją składa, a nie posiadacz kapłaństwa. Ponieważ ta wyjątkowa sytuacja opiera się na Jego boskiej mocy i upoważnieniu, Bóg składa przysięgę, wyrażając się jasno i dosadnie, aby zapewnić nas, że Jego obietnice są wiążące i nieodwracalne. Łamanie i nadtrzymywanie przymierzy kapłaństwa wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Lekkie traktowanie lub bycie obojętnym wobec dzierżonego kapłaństwa jest jak uszkodzenie jednego z elementów rakiety. Zagraża to przymierzu kapłaństwa, ponieważ może doprowadzić do niepowodzenia misji. Nieposłuszeństwo Bożym przekazaniom stanowi złamanie przymierza. Osoba, która stale łamie przymierza, nie dokonuje pokuty, traci obiecane błogosławieństwa. Związek pomiędzy rakietą kapłańską a możliwością skorzystania z zadośćuczyniącej mocy Chrystusa w pełni zrozumiałem kilka lat temu. Podczas jednego z weekendów miałem do wypełnienia dwa zadania. Jednym z nich było stworzenie pierwszego palika w pewnym kraju, a drugim wywiad z młodym mężczyzną, jeśli wszystko byłoby w porządku, przywrócenie mu kapłaństwa i błogosławieństw świątyni. Ten 30-letni mężczyzna przystąpił do kościoła, będąc nastolatkiem. Honorowo ukończył misję. Lecz kiedy powrócił do domu, zszedł z obranej wcześniej drogi i utracił członkostwo w kościele. Kilka lat później wejrzał w siebie i z pomocą troskliwych przywódców kapłańskich oraz życzliwych członków odpokutował i poprzez chrzest został ponownie przyjęty do kościoła. Później złożył wniosek o przywrócenie kapłaństwa i błogosławieństw świątynnych. Wywiad miał się odbyć w niedzielę o 10 rano, w sobotę o 10 rano, w domu spotkań. Kiedy przyjechałem na wcześniejsze wywiady, on już tam był. Był niezmiernie podekscytowany ponownym otrzymaniem kapłaństwa. Po prostu nie mógł się doczekać. Podczas wywiadu pokazałem mu list, w którym było wytłumaczone, że prezydent Thomas Monson osobiście zapoznał się jego wnioskiem i wyraził zgodę na wywiad. Ten opanowany młody człowiek nagle się rozpłakał. Wtedy powiedziałem mu, że z formalnego punktu widzenia nasz wywiad nie będzie miał znaczenia w jego życiu. Wydawał się być zmieszany. Poinformowałem go, że po tym, jak przywrócę mu jego błogosławieństwa w rejestrze członkowskim, będą widniały jedynie daty jego pierwszego chrztu, konfirmacji, nadania kapłaństwa i otrzymania obdarowania świątynnego. Ponownie zapłakał. Poprosiłem go, aby przeczytał z Nauki Przymierzy następujący fragment. Oto przebaczono temu, co odpokutował za swoje grzechy. I ja, Panie, nie pamiętam ich więcej. Przez to możecie wiedzieć, czy człowiek odpokutował za swoje grzechy. Oto wyzna je i wyrzeknie się ich. Po raz trzeci jego oczy napełniły się łzami. Następnie położyłem swoje dłonie na jego głowie i w imię Jezusa Chrystusa z upoważnienia kapłaństwa Mezereka i za zgodą prezydenta kościoła przywróciłem mu kapłaństwo i błogosławieństwa świątynne. Nie jestem w stanie opisać radości, jaka nas przepełniła. On wiedział, że ponownie był upoważniony do dzierżenia i korzystania z boskiego kapłaństwa. Wiedział, że błogosławieństwa świątynne ponownie miały moc wiążącą w jego życiu. Z energią stawiał każdy krok, a światło przepełniało jego oblicze. Byłem z niego bardzo dumny i odczuwałem, jak bardzo dumny był też z niego Ojciec Niebieski. Następnie zorganizowałem tam palik. Na spotkania przyszli podekscytowani i wierni święci, a podczas jednego z nich poparte o wspaniałe prezydium Palika. Jednakże dla mnie to historyczne wydarzenie polegające na zorganizowaniu pierwszego Palika w tym kraju zostało przyćmione przez radość, jaką odczuwałem z powodu przywrócenia błogosławieństw temu młodemu mężczyźnie. Zdałem sobie sprawę, że celem zorganizowania Palika lub używania Bożego kapłaństwa do czegokolwiek jest pomoc Ojcu Niebieskiemu Jezusowi Chrystusowi, wypełnieniu ich dzieła, umożliwienia odkupienia i wywyższenia każdemu z Bożych dzieci. Tak samo jak rakieta, której celem jest dostarczenie ładunku. Kapłaństwo dostarcza Ewangelię Jezusa Chrystusa, umożliwiając wszystkim ludziom zawarcie przymierzy i otrzymanie związanych z nimi obrzędów. Zadośćczyniąca krew Chrystusa może zatem zostać wykorzystana w naszym życiu, kiedy doświadczymy uświęcającego wpływu Ducha Świętego i przyjmiemy błogosławieństwa, które obiecał Bóg. Zachęcam was, abyście oprócz przestrzegania praw i obrzędów Ewangelii zawarli i dotrzymali przymierza kapłańskie. Przyjmijcie przysięgę i obietnicę, jaką złożył Bóg. Rozwijajcie swoje obowiązki kapłańskie, aby służyć pomocą Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi. Użyjcie kapłaństwo do tego, aby umożliwić innym skorzystanie z zadośćczyniącej mocy Zbawiciela. Czyniąc to, zarówno wasze rodziny, jak i wy sami otrzymacie wspaniałe błogosławieństwa. Świadczę, że Odkupiciel żyje i kieruje wypełnieniem swojego dzieła. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Przybyliśmy dzisiaj tutaj z nadzieją i wiarą, że zostaniemy w jakiś sposób wzmocnieni i pobłogosławieni Duchem Świętym, który naucza prawdy. Ma to związek z naszym osobistym poszukiwaniem prawdy, o którym chcę przemawiać. Jako młody mężczyzna miałem wiele pytań dotyczących Kościoła. Niektóre z nich były szczere, inne nie, lecz odzwierciedlały one wątpliwości innych osób. Często rozmawiałem z matką na ten temat. Jestem pewien, że czuła, iż wiele moich pytań było szczerych i płynęło z serca. Myślę, że było lekko zawiedziona z powodu pytań, które nie były tak szczere i bardziej prowokowały do kłótni. Jednak nigdy nie krytykowała mnie za to, że zadawałem pytania. Chciała słuchać i starała się na nie odpowiadać. Kiedy czuła, że powiedziałem już wszystko, co mogłem na dany temat, a ja wciąż zadawałem pytania, mówię coś w tym stylu. Davidzie, to dobre pytanie. Gdy sam będziesz to badał, czytał i modlił się o odpowiedź, staraj się robić to, co wiesz, że powinieneś czynić i nie rób tego, czego nie powinieneś. Stało się to wzorcem mojego poszukiwania prawdy. Dzięki studiowaniu modlitwy i przestrzeganiu przykazań przekonałem się, że istnieją odpowiedzi na wszystkie ważne dla mnie pytania. Przekonałem się również, że przy niektórych pytaniach wymagana jest nieustająca wiara, cierpliwość oraz objawienie. Mama obarczyła mnie odpowiedzialnością za rozwijanie wiary i znalezienie odpowiedzi. Wiedziała, że najważniejsze odpowiedzi przychodzą poprzez poszukiwanie prawdy na sposób zlecony przez Ojca Niebieskiego. Wiedziała, że muszę odnaleźć prawdę. Wiedziała, że muszę szczerze pytać i mieć pragnienia, aby działać zgodnie z tym, co już wiedziałem, że jest prawdziwe. Wiedziała, że potrzebowałem studiować, modlić się oraz potrzebowałem więcej cierpliwości, kiedy poszukiwałem odpowiedzi u Pana. Gotowość, aby być cierpliwym, jest częścią naszego poszukiwania prawdy i częścią wzorca Pana na objawienie prawdy. Z upływem czasu przekonałem się, że moja matka nauczyła mnie poszukiwania prawdy według wzorca Ojca Niebieskiego. Wraz ze wzrostem wiary zaczęły pojawiać się odpowiedzi i przyjąłem powołanie na misję. W pewnym momencie, na początku mojej misji, zrozumiałem, że muszę wiedzieć, czy Kościół jest prawdziwy i czy Joseph Smith był prorokiem Boga. Poczułem to, co prezydent Monson tak jasno wyraził podczas ostatniej konferencji generalnej. Jeśli nie macie mocnego świadectwa o tych sprawach, uczyńcie to, co jest niezbędne, aby je uzyskać. Bardzo istotne jest posiadanie własnego świadectwa w tych trudnych czasach, ponieważ na świadectwie innych nie zajdziecie daleko. Wiedziałem, że to było niezbędne. Musiałem ze szczerym sercem i prawdziwym zamiarem przeczytać Księgę Mormona i zapytać Boga, czy jest prawdą. Posłuchajcie niezwykłej obietnicy Ojca Niebieskiego danej przez proroka Moroniego. I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam was, abyście zapytali Boga Wiecznego Ojca w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. Jeśli zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On wam prawdę przez Ducha Świętego. Aby otrzymać to, co zawiera Księga Mormona, musiałem ją przeczytać. Rozpocząłem od początku księgi i czytałem każdego dnia. Niektórzy uzyskują potwierdzenie bardzo szybko, innym potrzeba więcej czasu, modlitwy i konieczne jest przeczytanie jej kilka razy. Musiałem przeczytać całą księgę, zanim otrzymałem obiecane świadectwo. Jednakże Bóg objawił mi prawdę mocą Ducha Świętego. W moim dzienniku misjonarskim opisałem radość z poznania prawdy, jak również osobiste doświadczenie związane z zobowiązaniem i prawdziwym zamiarem do działania zgodnie z prawdą, którą otrzymałem. Napisałem, obiecałem mojemu Ojcu w niebie i sobie, że będę starał się z całych sił, że dam z siebie wszystko do końca życia, niezależnie od zadania. Ale teraz mam przed sobą resztę misji i chcę, żeby była jak najlepsza, żebym się jej nie wstydził. Jednak nie ze względu na siebie, ale ze względu na Pana. Kocham Pana i kocham tę pracę i modlę się tylko, żeby to uczucie nigdy mnie nie opuściło. Przekonałem się, że aby to uczucie nigdy mnie nie opuściło, konieczne jest ciągłe pokrzepianie, nieustanne wysiłki skupione na pokucie oraz przygotowaniu, przestrzeganiu przykazań. Prezydent Monson powiedział, raz uzyskanie świadectwa potrzebuje witalności i życia uzyskiwanych przez posłuszeństwo przykazaniom Boga przez systematyczną modlitwę i studiowanie Pism Świętych. Od lat pytam misjonarzy i młodzież z różnych zakątków świata, od czego rozpoczęli swoje osobiste wysiłki związane z poszukiwaniem prawdy i uzyskaniem świadectwa. Prawie bez wyjątków odpowiadają, że starania, aby uzyskać świadectwo, rozpoczęli od osobistej decyzji, że przeczytają Księgę Mormona od początku do końca i zapytają Boga, czy jest prawdą. Czyniąc to, wybrali działania, a nie podleganie działaniu, wątpliwości innych ludzi. Aby poznać prawdę, musimy żyć według Ewangelii i wypróbować słowa Pana. Jesteśmy napominani, żebyśmy nie opierali się duchowi Pana. Pokuta w połączeniu z determinacją, że będziemy przestrzegać przykazań, jest ważną częścią indywidualnego poszukiwania prawdy. W istocie, aby poznać prawdę, musimy być chętni do wyzbycia się wszystkich naszych grzechów. Nakazano nam, szukajcie wiedzy przez naukę i przez wiarę i szukajcie w najlepszych księgach słów mądrości. Nasze poszukiwanie prawdy powinno opierać się na najlepszych księgach i najlepszych źródłach. Do tych najlepszych zaliczają się Pisma Święte i słowa żyjących proroków. Prezydent Monson poprosił każdego z nas, abyśmy czynili to, co jest niezbędne, by uzyskać i zachować silne świadectwo. Co jest niezbędne do pogłębienia i wzmocnienia naszego świadectwa? Każdy z nas ma osobisty obowiązek czytać, co konieczne, by uzyskać i posiadać silne świadectwo. Cierpliwie otrzymywanie naszych przymierzy, kiedy czynimy to, co jest niezbędne, aby uzyskać odpowiedzi od Pana, jest częścią boskiego wzorca poznania prawdy. Szczególnie, kiedy sprawy wydają się trudne, może być od nas wymagane, abyśmy we wszystkim poddawali się woli Pana cierpliwie i z pogodą ducha. Cierpliwie dotrzymywanie przymierzy powiększa naszą pokorę, wzmaga pragnienie poznawania prawdy i pozwala Duchowi Świętemu prowadzić nas ścieżkami mądrości, aby Pan mógł nam szczęścić, błogosławić nas i zachować. Moja żona i ja mamy bliską nam osobę, która przez większość swego życia zmagała się z pewnymi aspektami dotyczącymi Kościoła. Kocha ona Ewangelię, kocha Kościół, jednak ciągle ma pytania. Została zapieczętowana w świątyni, jest aktywna w Kościele, wypełnia swoje powołania, jest cudowną matką i żoną. Od lat stara się robić te rzeczy, o których wie, że są właściwe i powstrzymuje się od robienia tego, o czym wie, że jest złe. Dotrzymuje swoje przymierza i ciągle poszukuje. Czasami jest wdzięczna, że może oprzeć się na wierze innych. Nie tak dawno jej biskup poprosił ją i jej męża o spotkanie. Poprosił ich o przyjęcie zadania w świątyni polegającym na dokonywaniu obrzędów świątynnych w zastępstwie tych, którzy ich potrzebują. Powołanie to zaskoczyło ich, ale przyjęli je i rozpoczęli swą służbę w domu Pana. Ich nastoletni syn uczestniczył właśnie w badaniach historii rodziny i odnalazł imię i nazwisko członka, za którego obrzędy świątynne nie zostały jeszcze wykonane. W odpowiednim czasie dokonali obrzędy świątynne za tę osobę i za jej rodzinę. Kiedy uklęknęli przy ołtarzu i dokonano obrzędów, zapieczętowana ta wspaniała, cierpliwa kobieta, która tak długo poszukiwała, doświadczyła osobistego duchowego przeżycia, dzięki któremu przekonała się, że świątynia i dokonywane w niej obrzędy są prawdziwe i realne. zadzwoniła do swojej matki i opowiedziała jej o tym doświadczeniu. Powiedziała, że nadal ma pewne pytania, ale wie, że świątynia jest prawdziwa, że obrzędy świątynne są prawdziwe oraz że Kościół jest prawdziwy. Jej matka płakała z wdzięczności za kochającego, cierpliwego ojca i za córkę, która ciągle cierpliwie poszukuje. Cierpliwie dotrzymywanie przymierzy wnosi w nasze życie błogosławieństwo z niebios. Odnalazłem wspaniałe pocieszenie w obietnicy Pana, że przez Ducha Świętego możemy przekonać się o prawdzie wszystkiego. Możemy znać prawdę, nie wiedząc wszystkiego. Możemy wiedzieć, że Księga Mormona jest prawdą. W rzeczy samej prezydent Nelson nauczał dzisiejszego popołudnia, że głęboko w naszym sercu możemy poczuć, że Księga Mormona jest bez wątpienia Słowem Bożym. I możemy poczuć tak głęboko, że nie będziemy chcieli obyć się bez niej, choćby przez jeden dzień. Możemy wiedzieć, że Bóg jest naszym Ojcem, który nas kocha i że Jego Syn Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Możemy wiedzieć, że członkostwo w Jego Kościele należy wysoko cenić, że cotygodniowe przyjmowanie sakramentu pomoże nam i naszej rodzinie być bezpiecznymi. Możemy wiedzieć, że dzięki obrzędom świątynnym rodziny naprawdę mogą być razem na wieczność. Możemy wiedzieć, że zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i błogosławieństwa pokuty oraz przebaczenie są prawdziwe i realne. Możemy wiedzieć, że nasz drogi prorok Thomas Monson jest prorokiem Pana i że jego doradcy oraz członkowie kworum 12 apostołów są apostołami, prorokami, widzącymi i objawicielami. Wiem, że wszystko to jest prawdą i składam o tym moje świadectwo. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Bracia, z pewnością nie ma większej pochwały, jaką moglibyśmy otrzymać od Pana, niż wiedza, że ufa nam, jako godnym posiadaczom kapłaństwa i wspaniałym mężom oraz ojcom. Jedno jest pewne. Zdobycie zaufania Pana jest błogosławieństwem, które jest naszym udziałem dzięki wzmocnionym wysiłkom z naszej strony. Zaufanie to błogosławieństwo, którego podstawą jest posłuszeństwo prawom Bożym. Zdobycie zaufania Pana przychodzi w wyniku wierności przymierzom zawartym w wodach chrztu i w świętej świątyni. Kiedy dotrzymujemy obietnic złożonych Panu, wzrasta Jego zaufanie do nas. Zarówno w starożytnych, jak i współczesnych Pismach Świętych wyrażenie szczerość serca opisuje osobę o prawym charakterze. Szczerość lub jej brak stanowi podstawę charakteru człowieka. Ci, którzy są szczerzy w sercu, to ludzie, którym można zaufać, ponieważ zaufanie buduje się na szczerości. Bycie mężem uczciwości po prostu wskazuje, że wasze intencje, jak też czyny są nieskalane i prawe we wszystkich aspektach życia, zarówno na forum publicznym, jak i prywatnie. Z każdą podjętą decyzją albo zyskujemy większe zaufanie u Boga, albo je zmniejszamy. Zasada ta jest z pewnością najlepiej okazywana w wyznaczonych nam przez Boga obowiązkach jako mężów i ojców. Jako mężowie i ojcowie otrzymaliśmy boskie polecenie od współczesnych proroków, widzących i objawicielów w dokumencie Rodzina, Proklamacja dla Świata. Dokument ten uczy nas, że po pierwsze ojcowie mają przewodniczyć swoim rodzinom miłości i prawości. Po drugie, ojcowie są odpowiedzialni za zapewnienie swoim rodzinom niezbędnych środków do życia i że po trzecie ojcowie są odpowiedzialni za ochronę swoich rodzin. Zdobycie zaufania Boga wymaga od nas spełnienia w pański sposób tych trzech wyznaczonych przez Boga obowiązków wobec naszych rodzin. Jak to podano w dalszej części proklamacji o rodzinie, pański sposób oznacza wypełnienie tych obowiązków razem z żoną, jako równi partnerzy. Dla mnie oznacza to, że nie podejmujemy ważnej decyzji w kwestii tych trzech obowiązków bez całkowitej jedności z żoną. Pierwszym krokiem w naszych dążeniach, by zdobyć zaufanie Pana, jest zaufanie Jemu. Prorok Nafi dał przykład tego zobowiązania, modląc się: zaufałem Tobie, Panie, i będę Ci zawsze ufał. Nie będę polegał na potędze ludzkiej. Nefi był w pełni zobowiązany do czynienia woli Pana. Oprócz powiedzenia, że uczyni, co Pan nakazał, Nefi był niezachwiany w swym zobowiązaniu, by wykonać powierzone mu zadania. Jak to jest przedstawione w zdaniu, jak żyje Pan, jak my żyjemy, nie wrócimy do Ojca na pustyni, aż wykonamy to, co nam Pan nakazał. Jako że Nefi najpierw zaufał Bogu, Bóg obdarzył Nefiego wielkim zaufaniem. Pan pobłogosławił go wspaniałą obfitością ducha, co było błogosławieństwem w jego życiu i w życiu jego rodziny oraz w życiu jego ludu. Jako że Nefi przewodził z miłością, był prawy i zatroszczył się o swoją rodzinę i lud oraz ich chronił, mógł napisać, żyliśmy szczęśliwie. Chcąc przedstawić ten temat z perspektywy kobiet, poprosiłem moje dwie zamężne córki o pomoc. Poprosiłem je, aby krótko w jednym czy dwóch zdaniach określiły, jak postrzegają ważność zaufania w małżeństwie i rodzinie oraz w jaki sposób ma na to wpływ. Oto przemyślenia Larry Harris, Christiane Hansen. Najpierw słowa Larry. Jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy jest świadomość, że mój mąż na co dzień dokonuje wyborów, które ukazują jego szacunek i miłość wobec mnie. Kiedy ufamy sobie w ten sposób, sprowadza to spokój do naszego domu, w którym z radością wspólnie wychowujemy nasze dzieci. A teraz podzielę się przemyśleniami Christiny. Zaufanie komuś jest podobne do wiary w kogoś. Jeśli nie ma zaufania i wiary, obecne są strach i wątpliwości. Dla mnie jednym z największych błogosławieństw płynących z całkowitego zaufania mojego mężowi jest spokój. Spokój umysłu, gdyż wiem, że robi to, co mówi, że zrobi. Zaufanie sprowadza spokój, miłość i zapewnia warunki, w jakich może wzrastać miłość. Lara i Christina nie wiedziały, co druga napisała. Ciekawe jest to, że obydwie, niezależnie od siebie, zauważyły, że błogosławieństwo spokoju w domu jest wynikiem tego, że mają mężów, które mogą zaufać. Jak zilustrowany przez przykład moich córek, zaufania odgrywa niezwykle ważną rolę w domu skupionym na Chrystusie. Kiedy dorastałem, również doświadczyłem tego skupienia się na Chrystusie w domu, kiedy mój ojciec szanował swoje kapłaństwo i zdobył zaufanie całej rodziny z powodu szczerości jego serca. Pozwólcie, że podzielę się pewnym doświadczeniem z mojej młodości, które ukazuje trwały, pozytywny wpływ, jaki może mieć ojciec zmieniający zasadę zaufania zbudowaną na szczerości i żyjący według niej. Kiedy byłem bardzo młody, mój ojciec założył firmę, która specjalizowała się w automatyzacji fabryk. Firma ta zajmowała się projektowaniem, produkcją i instalacją zautomatyzowanych linii produkcyjnych na całym świecie. Kiedy byłem w gimnazjum, mój ojciec chciał, abym nauczył się, jak pracować. Chciał także, abym nauczył się podstaw zasad działania firmy. Moja pierwsza firma obejmowała utrzymywanie terenu i malowanie tych części budynku, które nie są ogólnie dostępne. Kiedy rozpocząłem liceum, otrzymałem awans, aby pracować w fabryce. Zacząłem uczyć się, jak odczytywać plany i obsługiwać potężne maszyny. Po ukończeniu liceum uczyłem się na uniwersytecie, a następnie zacząłem służbę na misję. Powróciłem do pracy. Musiałem zarobić na swoje wydatki w kolejnym roku szkolnym. Pewnego dnia, wkrótce po misji, kiedy pracowałem w fabryce, ojciec prosił mnie do swojego biura i zapytał, czy chciałbym pojechać z nim w podróż służbową do Los Angeles. Było to pierwszy raz, kiedy mój ojciec prosił mnie, abym mu towarzyszył podczas wyjazdu służbowego. Pozwolił mi otwarcie reprezentować swoją firmę. Przed wyjazdem przygotował mnie, przekazując informację o potencjalnym kliencie. Po pierwsze, klient był międzynarodową firmą. Po drugie, ulepszali swoją linię produkcyjną na całym świecie nowinkami technologicznymi. Po trzecie, nasza firma nigdy wcześniej nie dostarczała im swoich usług czy technologii. W końcu naczelny urzędnik tej korporacji powiedział, że zakup sprzętu będzie miał związek z nowym projektem. Po przyjeździe do Los Angeles udaliśmy się z ojcem do hotelu przedsiębiorcy na spotkanie. Najpierw mieliśmy omówić i przeanalizować szczegóły inżynierskie projektu. Następnie mieliśmy omówić szczegóły operacyjne, łącznie z logistyką i datami dostaw. Na koniec spotkania mieliśmy skupić się na omówieniu cen, zasad i warunków. I wtedy zrobiło się ciekawie. Urzędnik korporacji wyjaśnił nam, że nasz kosztorys był najkorzystniejszy cenowo spośród ofert przedstawionych na przetargu projektu. Następnie, co ciekawe, podał nam wartość drugiego najkorzystniejszego w kolejności kosztorysu. Następnie zapytał, czy chcielibyśmy wziąć swoją ofertę z powrotem i ponownie ją przesłać. Powiedział, że nasza nowa cena powinna być nieco niższa od drugiego najkorzystniejszego kosztorysu. Następnie wyjaśnił, że po połowie podzielilibyśmy się dodanymi kosztami. Wyjaśnił to, co mówiąc, że nasza firma by wygrała, dlatego że zarobiliśmy więcej pieniędzy. Jego firma również by wygrała, dlatego że oni również by robili interesy z najlepszym dostawcą. Następnie podał nam numer skrzydki pocztowej, do której mieliśmy przesłać pieniądze, o których mówił. Powiedziawszy to, spojrzał na mojego ojca i zapytał: umowa stoi? Ku mojemu zaskoczeniu ojciec wstał, podał mu rękę i powiedział, że będziemy w kontakcie. Po spotkaniu wsiedliśmy do wypożyczonego samochodu i mój ojciec odwrócił się do mnie i zapytał: jak myślisz, co powinniśmy zrobić? Odpowiedziałem, że nie powinniśmy przyjąć tej oferty. Ojciec następnie zapytał: czy nie sądzisz, że naszym obowiązkiem jest zapewnić pracę wszystkim naszym pracownikom? Kiedy zastanawiałem się nad odpowiedzią i zanim ją jej udzieliłem, ojciec sam sobie odpowiedział, rzekł: posłuchaj, Rick, kiedy weźmiesz łapówkę lub narazisz swoje dobre imię, to potem bardzo trudno jest je odzyskać. Nigdy tak nie postępuj, ani razu. Dzielę się tym doświadczeniem, gdyż oznacza to, że nigdy nie zapomniałem o tym, czego ojciec nauczył mnie na pierwszym wspólnym służbowym wyjeździe. Podzieliłem się tym doświadczeniem, aby zobrazować nasz trwały wpływ jako ojców. Możecie wyobrazić sobie zaufanie, jakim darzyłem ojca ze względu na szczerość jego serca. Żył według tych samych zasad w swoim życiu prywatnym, a odbiorcami byli moja matka, jego dzieci oraz wszyscy wokół niego. Bracia, moją modlitwą jest tego wieczoru, abyśmy najpierw zaufali Panu na wzór Nefiego, a następnie, żebyśmy przez szczerość serca zdobyli zaufanie Pana, jak również zaufanie żony i dzieci. Kiedy zrozumiemy tę świętą zasadę zaufania, zbudowaną na szczerości, będziemy wierni zawartym przez nas świętym przymierzom. Odniesiemy sukces, przewodząc naszym rodzinom z miłością i w prawości, zapewniając im środki do życia i chroniąc nasze rodziny przed złem tego świata. O tych prawdach pokornie świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Teraz kongregacja dołączy do chóru, śpiewając hymn Jak silne świadectwo. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania prezydenta Dietera Uchtdorfa, drugiego doradcy w pierwszym prezydium. Następnie ja będę miał przywilej do was przemówić.
Pewien starszy mężczyzna stał w kolejce na poczcie, żeby kupić w okienku znaczki. Młoda kobieta zauważyła, że trudno było mu poruszać się i zaproponowała, że pokaże mu, jak można kupić znaczki z automatu, żeby zaoszczędzić czas. Starszy pan odpowiedział: dziękuję, ale wolę poczekać. Automat nie zapyta mnie o moje zapalenie stawów. Czasami pomagają nam rozmowy z ludźmi, którzy okazują zainteresowanie naszymi problemami. Wszyscy doświadczamy bólu, smutku i chorób. Te chwile nieszczęścia, cierpienia i niepowodzenia mogą zajmować znaczną część pamięci na wewnętrznym, twardym dysku naszej duszy. Kiedy w grę wchodzi nasze fizyczne samopoczucie, akceptujemy proces starzenia się i choroby jako część naszej ziemskiej podróży. Szukamy porad profesjonalistów, którzy zrozumieją bolączki fizycznego ciała. Kiedy cierpimy z powodu emocjonalnego bólu lub chorób umysłowych, szukamy pomocy ekspertów, którzy zajmują się tego rodzaju dolegliwościami. Podobnie jak w przypadku problemów natury fizycznej i emocjonalnej, w tym doczesnym życiu, doświadczamy również wyzwań duchowych. Większość z nas doświadcza w życiu chwil, w których nasze świadectwo goreje jasnym światłem. Być może doświadczamy także chwil, w których czujemy się oddaleni od naszego Ojca Niebieskiego. Są okresy w naszym życiu, w których z całego serca cenimy to, co pochodzi od Ducha. Mogą też przyjść czasy, w których zdaje się to mniej cenne lub traci na znaczeniu. Pragnę dzisiaj poruszyć temat zdrowia duchowego, porozmawiać o tym, jak znaleźć uzdrowienie ze stagnacji i energicznie kroczyć ścieżką duchowego dobrostanu. Czasami choroby duchowe są wynikiem grzechu lub ran emocjonalnych. Czasami duchowe załamanie następuje tak stopniowo, że prawie nie zauważamy, co się dzieje. Jak warstwy skały osadowej, duchowy ból i żal mogą z czasem nawarstwiać się, obciążać naszego ducha, aż staną się niemal zbyt trudne do uniesienia. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nasze obowiązki w pracy, domu i kościele przytłaczają nas i tracimy radość Ewangelii. Możemy nawet poczuć, że nie mamy nic do zaoferowania lub że przestrzeganie przekazań Boga przekracza nasze siły. Lecz fakt, że doświadczamy duchowych prób, nie oznacza, że nie można ich uleczyć. Możemy ozdrowić duchowo. Nawet najgłębsze duchowe rany, tak, nawet te, które zdają się być nieuleczalne, mogą się zagoić. Moi drodzy przyjaciele, uzdrawiająca moc Jezusa Chrystusa jest obecna w naszych czasach. Jego uzdrawiający dotyk może i dzisiaj odmienić życie, podobnie jak miało to miejsce w Jego czasach. Jeśli będziemy tylko mieć wiarę, On może wziąć nas za ręce i wypełnić nasze dusze niebiańskim światłem i uzdrowieniem i przemawiać do nas tymi błogosławionymi słowami: wstań, weź łoże swoje i chodź. niezależnie od przyczyny naszych duchowych dolegliwości. Mają one wszystkie jedną wspólną cechę. Brak boskiego światła. Ciemność ogranicza naszą zdolność wyraźnego postrzegania. Osłabia obraz tego, co było dla nas niegdyś jasne i oczywiste. Kiedy tkwimy w ciemności, istnieje większe prawdopodobieństwo, że podejmiemy złą decyzję, gdyż nie dostrzeżemy zagrożeń, które się przed nami znajdują. Kiedy tkwimy w ciemności, istnieje większe prawdopodobieństwo, że stracimy nadzieję, gdyż nie jesteśmy w stanie dostrzec spokoju i radości, które na nas czekają, jeśli tylko będziemy zmierzać naprzód. Z drugiej strony światło pozwala nam postrzegać świat takim, jaki jest. Pozwala nam odróżnić prawdę od błędu, to, co błahe, od tego, co ważne. Kiedy pozostajemy w świetle, możemy dokonywać prawych wyborów, kierując się zasadami opartymi na prawdzie. Kiedy pozostajemy w świetle, mamy pełną światła nadzieję, gdyż postrzegamy nasze doczesne próby z wiecznej perspektywy. Znajdziemy duchowe uzdrowienie, kiedy wyjdziemy z cienia tego świata i wkroczymy w wieczne światło Chrystusa. Im lepiej rozumiemy doktrynalną koncepcję światła i im pełniej się do niej odnosimy, tym bardziej jesteśmy w stanie chronić się przed duchowymi chorobami, które zewsząd nas gnębią lub kłopoczą. Tym lepiej możemy służyć jako energiczni, mężni, troskliwi i pokorni posiadacze kapłaństwa, świętego kapłaństwa. Wierni słudzy i uczniowie naszego umiłowanego i wiecznego Króla. Jezus Chrystus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Co to oznacza? Po prostu to, ten, kto pokornie naśladuje Jezusa Chrystusa, doświadczy Jego światłości i będzie miał w niej udział, a światło to będzie wzrastać, aż w końcu rozproszy nawet najbardziej nieprzeniknioną ciemność. Oznacza to, że Zbawiciel ma wielką moc, potężny wpływ. To oddziaływanie wychodzi z obecności Boga, aby wypełnić ogrom przestworzy. Jako że ta moc oświeca, podźwiga i rozjaśnia nasze życie, Pisma Święte często nazywają ją światłem, ale również duchem i prawdą. W naukach i przymierzach czytamy: Słowo Pańskie jest prawdą, a wszystko, co jest prawdą, jest światłem. A wszystko, co jest światłem, jest duchem. Samym duchem Jezusa Chrystusa. To przenikliwe spostrzeżenie, że światło jest duchem, który jest prawdą, że to światło świeci dla każdej duszy, przychodzi na świat, jeśli nie tylko jest nie tylko ważne, ale i niesie nadzieję. Światło Chrystusa oświeca i syci duszę wszystkich, którzy zważają na głos Ducha. Światło Chrystusa wypełnia wszechświat. Wypełnia ziemię. i może wypełnić każde serce. Bóg nie ma względu na osobę. Jego światło jest dostępne dla wszystkich, wielkich i małych, bogatych i biednych, uprzywilejowanych i pokrzywdzonych. Jeśli otworzycie swoje umysły i serca, by przyjąć światło Chrystusa i będziecie pokornie podążać za Zbawicielem, otrzymacie więcej światła. Słowo po słowie, trochę tu i trochę tam. Będziecie gromadzić w duszy więcej światła i prawdy, aż przegnają one z waszego życia ciemność. Bóg otworzy wam oczy. Bóg da wam nowe serce. Boża miłość, światło i prawda sprawią, że to, co uśpione, tryśni życiem i narodzicie się ku nowemu życiu w Jezusie Chrystusie. Pan obiecał, jeśli oko wasze będzie zwrócone tylko na moją chwałę, całe wasze ciała będą wypełnione światłem i nie będzie w was ciemności, a to ciało, co jest wypełnione światłem, pojmuje wszystkie sprawy. To najlepsze lekarstwo na choroby duchowe. Ciemność pierzcha w obecności światła. Bóg nie zmusi nas jednak do przyjęcia Jego światła. Jeśli jest nam wygodnie w ciemności, nasze światła zapewne nie doznają przemiany. Aby mogła się ona dokonać, musimy w aktywny sposób wpuścić światło. Latając nad naszą planetą Ziemią jako pilot, zawsze byłem zafascynowany pięknem i doskonałością Bożego stworzenia. Uwagę moją szczególnie przykuwał związek między Ziemią i Słońcem. Uważam to za głęboką, przedmiotową lekcję o istnieniu ciemności i światła. Jak wszyscy wiemy, co 24 godziny noc przechodzi w dzień, a dzień w noc. Czym więc jest noc? To nic więcej niż cień. Nawet w najgłębszą noc słońce nie przestaje promieniować światłem. Świeci tak jasno jak zwykle, lecz połowa Ziemi zasnuta jest ciemnością. Ciemność wynika z braku światła. Kiedy zapada ciemność nocy, nie podążamy w rozpaczy ani nie martwimy się, że słońce zgasło. Nie twierdzimy, że słońce nie istnieje, ani że umarło, albo nie było nigdy go. Rozumiemy, że jesteśmy w cieniu, że Ziemia ciągle się obraca i że w końcu promienie Słońca ponownie nas dosięgną. Ciemność nie wskazuje na to, że światło nie istnieje. Najczęściej oznacza po prostu, że nie znajdujemy się we właściwym miejscu, żeby zobaczyć światło. Podczas niedawnego zaćmienia słońca, wielu ludzi dokonało wielkiego wysiłku, żeby dotrzeć do wąskiego pasma cienia, które księżyc rzucił na ziemię w środku słonecznego dnia. W bardzo podobny sposób duchowe światło nieustannie świeci wszelkiemu Bożemu stworzeniu. Szatan nie szczędzi wysiłku, by wytworzyć cień lub wcisnąć nas w strefę cienia, którą sami sobie stwarzamy. będzie naciskał on, żebyśmy powodowali swe własne zaćmienia, a on wepchnie nas w ciemność swojej pieczary. Duchowa ciemność może rozciągać zasłony zapomnienia nawet nad tymi ludźmi, którzy niegdyś kroczyli w świetle i radowali się w Panu. Jednak nawet w chwilach największej ciemności Bóg słyszy nasze pokorne wołania, gdy modlimy się. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. W czasach Almy wielu ludziom trudno było przyjąć duchowe rzeczy, a z powodu ich niewiary światło i prawda Boga nie miały dostępu do ich dusz i serca były więc na nie nieczułe. Bracia, to od nas zależy, czy znajdziemy się w właściwym miejscu, by widzieć boskie światło i prawdę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nawet gdy zapadnie noc i świat zdaje się być pogrążony w ciemnościach, możemy dokonać wyboru, że będziemy kroczyć w świetle Chrystusa, przestrzegać Jego przykazań i mężnie dawać świadectwo Jego realności i wielkości jako posiadacze kapłaństwa Boga i uczniowie kapłaństwa Arona i Melchizedeka. I jako uczniowie Jezusa Chrystusa jesteście zwiastunami światła. Nie ustawajcie w czynieniu tego, o czym wiecie, że podtrzymuje Jego boskie światło. Trzymajcie się więc wysoko wasze światło i niech świeci ono przed ludźmi, nie po to, żeby was widzieli i podziwiali, ale aby wiedzieli, że wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Moi drodzy bracia, jesteście narzędziami w rękach Pana, których przeznaczeniem jest nieść światło i uzdrowienie duszom dzieci Ojca Niebieskiego. Być może nie czujecie się kompetentni, by uzdrawiać ludzi, którzy są chorzy duchowo. Z pewnością nie bardziej niż pracownik poczty, który miałby leczyć zapalenie stawów. Być może zmagacie się z własnymi duchowymi wyzwaniami. Niemniej Pan was powołał. Dał wam upoważnienie i obowiązek docierania do osób, które są w potrzebie. Obdarował was swoją świętą mocą kapłaństwa, byście nieśli światło w ciemności i podźwigali i błogosławili dzieci Boże. Bóg przywrócił swój Kościół i swoją cenną Ewangelię, która goi zranioną duszę. Przygotował ścieżkę do duchowego dobrostanu, żebyśmy mogli uleczyć stagnację i zmierzać naprzód ku duchowemu, doskonałemu zdrowiu. Za każdym razem, kiedy zwracacie swe serca ku Bogu w pokornej modlitwie, zaznajecie Jego światła. Za każdym razem, kiedy szukacie Jego słowa i wyrazu Jego woli w Pismach Świętych, to światło przybiera na jasności. Kiedy robicie, poszukujecie w pismach, które Bóg nam dał. Za każdym razem, kiedy zauważacie kogoś w potrzebie i poświęcacie własny komfort, by z miłością wyciągnąć ręce ku tej osobie, światło zwiększa się i wzmaga. Za każdym razem, kiedy odrzucacie pokusy i wybieracie czystość, za każdym razem, kiedy szukacie wybaczenia lub je okazujecie, za każdym razem, kiedy odważnie składacie świadectwo o prawdzie, światło rozprasza ciemność i przyciąga innych, którzy również go poszukują. Przypomnijcie sobie swoje własne doświadczenia, chwile służby Bogu i bliźnim, w których duchowe światło jaśniało w waszym życiu. Na przykład w świętej świątyni, przy stole sakramentalnym. W momencie cichych rozważań, w trakcie modlitwy, podczas spotkań rodzinnych lub chwilach, gdy pełniliście służbę kapłańską, jako ojcowie, jako przyjaciele. Mówicie o tych momentach w rodzinie, przyjaciołach i przede wszystkim młodzieży, która poszukuje światła. Ona potrzebuje usłyszeć od was o tym, że to światło niesie w sobie nadzieję i uzdrowienie. Nawet w świecie pełnym ciemności. Światło Chrystusa niesie nadzieję, szczęście i uzdrowienie wszelkich duchowych ran i dolegliwości. Ci, którzy doświadczają tego oczyszczającego wpływu, stają się narzędziami w rękach światłości światła, by nieść światło innym. Poczują to, co poczuł Król Lamoni. Światło wiecznego życia zajaśniało w duszy króla. Chmura ciemności została rozproszona. Moi drodzy bracia, moi drodzy przyjaciele, naszym zadaniem jest szukać Pana, aż Jego światło wiecznego życia jasno w nas zabłyśnie, a nasze świadectwo stanie się pewne i silne, nawet w obliczu ciemności. Modlę się i błogosławię was, żebyście z powodzeniem wypełnili swoje przeznaczenie jako posiadaczy kapłaństwa Wszechmogącego Boga i radosnych zwiastunów Jego niebiańskiego światła. W święte imię naszego Mistrza, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moi drodzy bracia, którzy dzierżycie kapłaństwo Boga, dzisiaj pragnę przemawiać o tym, jak we wspaniały sposób Pan prowadzi swoje królestwo na ziemi. I już znacie podstawy. Po pierwsze, modlę się, aby Duch Święty potwierdził wam te podstawy. Po pierwsze, Jezus jest głową Kościoła na całej ziemi. Po drugie, obecnie prowadzi swój Kościół poprzez porozumiewanie się przez objawienia z mężczyznami zwanymi prorokami. Po trzecie, przekazuje objawienia swoim prorokom od dawna. Czyni to teraz i nadal będzie. Po czwarte, przekazuje potwierdzające objawienia tym, którzy służą pod przewodnictwem Jego proroków. Poprzez te podstawowe zasady uznajemy, iż Pan prowadzi swój Kościół, co wymaga wielkiej, mocnej wiary od wszystkich, którzy Mu służą na ziemi. Na przykład, potrzebna jest wiara, by uwierzyć, że zmartwychwstały Pan codziennie czuwa nad sprawami swojego Królestwa. Potrzebna jest wiara, by uwierzyć, że powołuje On niedoskonałych ludzi na stanowiska oparte na zaufaniu. Potrzebna jest wiara, by uwierzyć, że doskonale zna On ludzi, których powołuje, zarówno jak i możliwości, jak i potencjał, a zatem nie popełnia błędów w wyznaczaniu do powołań. Niektórzy zgromadzeni mogą się uśmiechnąć, pokiwać głową, zarówno osoby, które myślą, że ich powołanie do służby mogło być pomyłką, jak i te, które uważają, że ktoś, kogo znają, zdaje się nie pasować do zajmowanego miejsca w Królestwie Pana. Radzę obydwu tym grupom, aby poniechały takich osądów, aż będą mogły lepiej dostrzegać tego, co widzi Pan. Musicie więc dokonać ocen, że to wy macie zdolność utrzymywania objawienia i w oparciu o nie możecie swobodnie działać. Potrzebna jest wiara, aby tak postąpić. Potrzebna jest jeszcze większa wiara, by uwierzyć, że Pan powołał niedoskonałych ludzi, na sługi, którzy wam przewodniczą. Moim zadaniem jest zbudować waszą wiarę, żeby Bóg was prowadził w Jego służbie, w służbie dla Niego. A co ważniejsze, mam nadzieję zbudować waszą wiarę, że Pan daje natchnienie doskonałym osobom, które powołał na waszych przywódców. Możecie najpierw myśleć, że tego rodzaju wiara nie jest istotna dla dobra Kościoła i Królestwa Pana. Możecie jednak odkryć, bez względu na to, jakie macie miejsce w łańcuchu służby, od proroka do nowo powołanych kapłanów Arona, iż wiara jest kluczowa. Zacznijmy od znaczenia, jakie ma wiara dla prezydenta kworum nauczycieli albo dla prezydenta kworum diakonów. Ważne jest, aby miał wiarę, że Pan osobiście go powołał. Musi on mieć wiarę, że mężczyzna, który przedstawił powołanie, otrzymał objawienie od Ducha Bożego. Jego doradcy i członkowie kworum muszą mieć taką samą wiarę, aby ze śmiałą pewnością podążać za nim. Widziałem taką pewność u chłopca, który pewnego niedzielnego poranka był razem z prezydium kworum diakonów. Był on ich nowo powołanym sekretarzem. To młode prezydium prowadziło naradę. Rozmawiali o tym, w jaki sposób mogą spełnić prośbę biskupa, aby pomóc mniej aktywnemu chłopcu powrócić do kościoła. Po modlitwie i rozmowie wyznaczyli sekretarza, aby udał się do domu chłopca, którego nigdy nie było na spotkaniu. Sekretarz nie znał tego chłopca, ale wiedział, że jeden z jego rodziców był nieaktywny, a drugi nie był członkiem kościoła. Odczuwał niepokój, ale nie był to strach. Wiedział, że prorok Boga poprosił posiadaczy kapłaństwa, aby przyprowadzili zagubione owce. Słyszał też modlitwę zmówioną przez prezydium. Słyszał, jak wymówili imię tego chłopca i jego właśnie. Przyglądałem się, jak ów sekretarz kworum szedł ulicą, zbliżając się do domu mniej aktywnego chłopca. Szedł wolno, jakby zagrażało mu niebezpieczeństwo. A wracał z szerokim uśmiechem na twarzy. Idąc tą samą ulicą razem z tym chłopcem. Nie jestem pewien, czy wiedział wówczas, że szedł z wiarą i wykonywał zadanie dla Pana. Pielęgnował tę wiarę, z czasem ona wzrosła, kiedy był misjonarzem, ojcem, przywódcą młodych mężczyzn i biskupem. Omówmy teraz, jakie znaczenie ma taka wiara dla biskupa. Biskup jest czasem powołany do służby ludziom, którzy dobrze go znają. Członkowie okręgu znają niektóre z jego słabości i duchowe mocne strony. Wiedzą też, że ktoś inny w okręgu mógł otrzymać to powołanie. Ktoś bardziej wykształcony, bardziej doświadczony, milszy czy przystojniejszy. Ci członkowie muszą wiedzieć, że powołanie do służby jako biskup przyszło od Pana poprzez objawienie. Bez ich wiary biskupowi, który został powołany od Boga, trudniej będzie uzyskać objawienia o tym, że potrzebują oni jego pomocy. Nie powiedzie mu się bez wiary członków, którzy go popierają. Na szczęście prawdą jest także i przeciwieństwo. Pomyślcie o słudze Pana Króla Beniaminie, który prowadził swój lud ku pokucie. Serca jego ludu były zmiękczone poprzez wiarę, że ich król był powołany przez Boga, pomimo jego ludzkich słabości, a wypowiadane przez niego słowa pochodziły od Boga. Pamiętajcie, co lud ten rzekł. Wierzymy we wszystko, co nam powiedziałeś i wiemy, że jest to na pewno prawdą, gdyż Duch Pana Wszechmogącego uczynił w naszych sercach wielką przemianę, że nie mamy więcej pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra. Aby przywódca mógł odnieść sukces w dziele Pana, ufność ludzi że został powołany przez Boga, musi mieć pierwszeństwo przed dostrzeganiem Jego ułomności i ludzkich słabości. Pamiętajcie, jak król Beniamin wyjaśnił swoją rolę przywódcy. Nie rozkazałem wam przybyć tutaj dla wywołania w was trwogi, czy też abyście myśleli, że jestem czymś więcej niż śmiertelnym człowiekiem. Oto jestem jak wy. Podlegam wszelkim chorobom i słabościom ducha, jednak zostałem wybrany przez ten lud i wyświęcony przez mego Ojca. A Pan Bóg zezwolił, abym panował i królował temu ludowi i utrzymał mnie przy życiu i zachował mnie swoją niezrównaną mocą, abym służył wam całym sercem, duszą i ze wszystkich sił, które mi dał. Wasz przywódca w Kościele Pana może wydawać się wam słaby i ludzki, może wyglądać na silnego i kierującego się natchnieniem. W rzeczywistości każdy przywódca ma obie te cechy, a także o wiele więcej. Sługom Pana, którzy zostali powołani, aby nam przewodniczyć, pomaga, że postrzegamy ich oczami Pana w momencie, kiedy ich powołał. Pan doskonale widzi swoje sługi. Widzi ich potencjał oraz ich porażki. Zna ich przeszłość i wie, w jaki sposób może zmienić ich naturę. Wie on także, jak mogą zmienić ich przeżycia, jakie mają z ludźmi, którym przewodniczą. Być może zostaliście wzmocnieni przez ludzi, którym służyliście z racji otrzymanego powołania. Zostałem kiedyś powołany na biskupa młodych dorosłych stanu wolnego. Nie wiem, czy pan bardziej oczekiwał zmian, jakich mógłbym pomóc mu dokonać, czy zmian, które oni mogli zgodnie z zamierzeniem pana dokonać we mnie. W stopniu, którym jest dla mnie niezrozumiały, większość tych młodych ludzi w okręgu postępowała tak, jakby powołany przez Boga, specjalnie dla ich dobra. Widzieli moje słabości, lecz nie zważali na nie. Pamiętam pewnego młodego mężczyznę, który prosił o radę w kwestii dotyczącej wyboru wykształcenia. Udzieliłem jej. Tydzień później umówił się ze mną na spotkanie. Kiedy wszedł do biura, zaskoczył mnie, prosząc: biskupie, czy możemy się pomodlić przed naszą rozmową? Czy możemy uklęknąć? I czy mogę się pomodlić? Jego prośby były dla mnie zaskoczeniem, ale jego modlitwa była bardziej nieoczekiwana. Brzmiała mniej więcej tak: Ojcze Niebieski, wiesz, że biskup Ayring udzielił mi w ubiegłym tygodniu rady, która się nie sprawdziła. To się naprawdę wydarzyło. Proszę, daj mu natchnienie, aby wiedział, co mam zrobić. Może to wywołać u was uśmiech, lecz nie było mi wtedy do śmiechu. On już poznał wolę Pana, co ma uczynić. Uszanował jednak urząd biskupa w Kościele Pana. Być może chciał dać mi szansę, żebym zdobył większą pewność siebie, by otrzymać objawienia w pełnionym powołaniu. To się sprawdziło. Kiedy tylko powstaliśmy, a następnie usiedliśmy, otrzymałem objawienie. Powiedziałem, że poczułem, co Pan chce, aby uczynił. Miał wtedy zaledwie 18 lat, ale pod względem duchowym był bardziej dojrzały. Wiedział już, że nie musiał zwracać się do biskupa z tego rodzaju problemem, ale nauczył się popierać sługi Pana, pomimo ich ludzkich słabości. Z czasem został prezydentem Palika. Pamiętał o lekcji, której się wspólnie nauczyliśmy. Jeśli masz wiarę, że Pan prowadzi swój Kościół przez objawienie za pomocą niedoskonałych sług, które powołuje, to Pan otworzy przed nimi okna niebios i przed Tobą też. Z tego doświadczenia wyniosłem naukę, że wiara ludzi, którym służymy, czasem przewyższa naszą wiarę i sprowadza objawienie podczas służby Panu. Była w tym kolejna lekcja dla mnie. Jeśli ów młodzieniec by mnie osądził w oparciu o moją błędną radę, najpierw, kiedy mu jej udzieliłem, nigdy by nie powrócił. Tak więc, decydując, że mnie nie ocenił, otrzymał upragnione potwierdzenie. A kolejna nauka z tego doświadczenia dobrze mi przysłużyła. Z tego, co wiem, on nigdy nie powiedział nikomu z okręgu, że pierwsza rada była niewłaściwa. Jeśli byłoby inaczej, mógłby przyczynić się do zmniejszenia wiary innych osób w okręgu, by zaufać natchnieniu udzielonemu biskupowi. Staram się nie osądzać sług Pana i nie mówić o ich widocznych słabościach. Staram się również przez przykład uczyć tego moje dzieci. Prezydent James Faust powiedział o swoim credo, którym sam starał się kierować. Powinniśmy wspierać i popierać naszych lokalnych przywódców, ponieważ oni zostali powołani i wybrani. Każdy członek kościoła może otrzymać radę od biskupa lub prezydenta gminy, prezydenta palika albo misji oraz prezydenta kościoła i jego współpracowników. Żaden z tych braci nie prosi o swoje powołanie. Żaden nie jest doskonały. Mimo to wszyscy są sługami Pana, powołani przez Niego za pośrednictwem godnych natchnienia braci. Ci, którzy są wybrani, poparci i wyświęceni, mają prawo oczekiwać naszego poparcia. Brak szacunku dla przywódców kapłańskich powoduje, że wiele osób cierpi z powodu duchowego osłabienia i upadku. Powinniśmy wybaczać wszystkie dostrzegane niedoskonałości, winy lub niedociągnięcia ludziom, którzy nam przewodniczą i piastują urzędy. Rada ta błogosławi sługi Pana w każdej sytuacji. W początkowych dniach Kościoła Pana przywódcy blisko współpracujący z prorokiem Józefem Smithem zaczęli mówić o jego wadach. Pomimo tego, co widzieli i wiedzieli o jego statusie przed Panem, ich duch krytycyzmu i zazdrości rozprzestrzenił się jak plaga. Jeden z dwunastu wyznaczył nam wzorzec lojalności i wiary, jeśli mamy służyć w Kościele. Oto relacja. Kilku starszych zwołało spotkanie w świątyni dla tych, którzy uważali, że Joseph Smith jest upadłym prorokiem. Zamierzali wyznaczyć Dawida Whitmera na nowego przywódcę Kościoła. Po wysłuchaniu argumentów podważających rolę proroka, Brigham Young powstał i zaświadczył: Józef jest prorokiem i wiem, że choćbyście lżyli i obrzucali go oszczerstwami ze wszystkich swych sił, nie uda wam się zniszczyć proroka wyznaczonego przez Boga. Możecie w ten sposób jedynie zniszczyć własny autorytet, odciąć więzy, jakie wiążą was z prorokiem Boga i na zawsze pogrążyć się w piekle. Istnieje więź, która łączy nas z Panem podczas pełnienia służby. Łączy ona nas od momentu powołania do służby w Królestwie przez osoby powołane, by nam przewodniczyć w kapłaństwie i proroka, którego łączy powiązanie z Panem. Potrzebna jest wiara i pokora, aby służyć tam, gdzie jesteśmy powołani, by ufać, że Pan powołał nas i tych, którzy nam przewodniczą, oraz popierać ich z pełną wiarą. Nadejdą czasy podobne do tych, jak za dni w Kirtland, kiedy będziemy mieć potrzebować wiary i uczciwości, jaką miał Brigham Young, by stać w miejscu, na które powołał nas Pan, być lojalni wobec proroka i przywódców, którym nam dał. Składam wam moje uroczyste i jednocześnie radosne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus stoi na czele Kościoła, prowadzi swój Kościół i swoje sługi. Składam świadectwo, że Thomas Monson jest jedynym człowiekiem na ziemi, który dzierży wszystkie klucze świętego kapłaństwa i korzysta z nich. I modlę się o błogosławieństwa dla wszystkich pokornych sług, którzy tak chętnie i dobrze służą w przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa. Świadczę, że Joseph Smith widział Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Przemówili do Niego. Klucze kapłańskie zostały przywrócone dla błogosławienia wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Naszą misją i mandatem zaufania jest służyć w wyznaczonych nam miejscach dla dobra sprawy Pana w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia, jesteśmy wdzięczni za waszą obecność dzisiejszego wieczoru. Dziękujemy chórowi za inspirującą muzykę, jaką zaprezentował. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Chór zakończy to spotkanie śpiewając hymn "Zawsze modlimy się". Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Rafael Pino, 70.
Our Heavenly Father.
Nasz Ojcze Niebieski. Na zakończeniu tej wspaniałej sesji kapłańskiej cieszymy się za to, że mamy Twojego Ducha, którego mogliśmy czuć. Dziękujemy za Twoje proroka i objawicieli i za wszystkie nauki. Dziękujemy za przywróconą Ewangelię, za to, że mamy kapłaństwo i za żyjącego proroka. Modlimy się za naszego ukochanego proroka, prezydenta Thomasa Monsona, jego doradców i kworum 12 apostołów. Ojcze, wyrażamy naszą wdzięczność za Twojego Syna Jezusa Chrystusa i za okazję, którą mamy, aby Jemu służyć. Dziękujemy za to, że zaprosił nas, abyśmy do Niego przybyli. Mówimy te rzeczy w imię Jezusa Chrystusa. Amen.